Jeszcze jedna sprawa, którą też nie pamiętam, czy wtedy mówiłem, która mnie w ostatnich czasach bardzo tak zastanowiła w Ewangelii. Mianowicie, w Kanie Galilejskiej, jak Pan Jezus przemienił wodę winą, kiedy Matka Boża powiedziała, że już wina nie ma, on powiedział, że to nie moja, nie nasza, twoja sprawa, ale Matka Boska powiedziała sługom, róbcie to, co on powie, czyli z tego zrozumiała, że on jednak coś zrobi. W pierwszej chwili tak powiedział, ale nie bardzo rozumiem, co to znaczyło to powiedzenie, nie moja, twoja sprawa, ale widocznie zrozumiałam, że on jednak coś zrobi. I wtedy kazał tym sługom nalać wody do tych dzbanów. A przecież to nie było, nie musiał tego tak robić. Bóg był powiedzieć, idźcie, szarpajcie, tam znajdziecie wino w tych dzbanach i po prostu mógł stworzyć to wino w tych dzbanach. Ale kazał im nalać wody i dopiero te wody kazał czerpać, przemienił te wody w wino. Czyli nie chciał tak tylko od razu dać im wszystkiego od razu gotowego, tylko chciał, żeby oni coś dali ze siebie, żeby dali jakieś staranie swoje i dopiero wtedy, jak dali swoje staranie, to staranie przemienił wino. Obydwa razy, kiedy rozmnaża chleb na pustyni, kiedy mówi, dajcie im jeść, oni mówią, że nie mamy co dać jeść, to nie każe jakimś aniołom z nieba przynieść chleba, tylko każe sobie podać tych parę chlebów, które ktoś tam miał raz pięć, raz siedem, troszkę rybek, i to łamie i to rozdaje. Czyli znowu, chce, żeby człowiek dał, choćby to było tylko odrobina czegoś, tak jak ta woda, porównanie wody do wina, coś małego, parę tych chlebików na parę tysięcy ludzi, ale że człowiek dał to, co ma, że dał wszystko to, co ma. Kiedy nad jeziorem po zmartwychwstaniu apostołowie rybacy całą noc łowią ryby, nic nie łowili, są zmęczeni, zmoknięci, ziemnięci i wracają do brzegu z niczym, on staje na brzegu, przygotował im tam, rozpalił ognisko, przygotował na ogniu chleb i ryby na śniadanie dla nich. Jakoś tak ładnie, bardzo tak przyjaźnie. Ale każe im przynieść jeszcze z tych ryb, które oni ułowili na jego rozkaz w ostatniej chwili, tak dużo, że sieć się rwała, ledwo ją wyciągnęli na brzeg. Każe im dać. Dlaczego? Przecież nie brakło mu tych ryb dla nich. Tylko chciał ukazać im szacunek dla ich pracy, co im pokazuje Pan, że on cieni to, że oni się namęczyli przy tym łowieniu. I chce, żeby dali ze swojego jeszcze. Nie tylko to, co on im daje, ale dali ze swojego wysiłku. Żąda od nich wysiłku, starania. Opowiada tę przypowieść o Pannach mądrych i głupich. W dzisiejszym wydawnictwie tych ostatnim Biblii Tynieckiej tłumaczą to nie głupie, tylko niemądre panny, nierozsądne panny. Można i tak, troszkę delikatniej tak. W łacinie tu jest słowo fatue. Fatuus to jest taki zarówno i głupi, i leniwy. Czy to głupi z lenistwa, czy leniwy z głupoty. W każdym razie coś z tego. I on najął ten ulubieniec, najął tych 10 panien, żeby wyszły, jak on będzie wracał swoją młodą żoną do poślubioną do domu w nocy z wesela tam u rodziców jej, żeby ten dom był naznaczony tym światłem, że to ten dom pada przy tej ulicy. I żeby ta młoda pani widziała, że ten dom jest zadbany, że jest staranny. No, ale wszystkie 10 nie były równie staranne. 5 nie zadbało o to, o tej oliwy, nie miały oliwy, nie mogły wyjść z zamkami zapalonymi. Pewnie myślały o tym, jak się będą bawić, jak będą tańczyć, jak się włosy sobie uczesać, jak się pomalować. Myślały o sobie, a nie o służbie, którą miały spełnić. A te, które pomyślały o służbie, zadbały o odziwy, o lampki. Wszystkie się pospały, posnęły, jak to jest powiedziane, były zmęczone wszystkie. Czyli pokazanie, jaki człowiek jest biedny i słaby, te mądre i te niemądre. Ale jak zawołanie o północy, wychodzicie, bo nadchodzi o Lubieniec, te mądre pędko się pozbierały i te lampki przygotowały, ozdobiły i wyszły z tymi światełkami naprzeciwko. Te światełka były minimalne, to były takie małe świeczki, bo to była lampka, to była trochę ta dłoń między, troszkę mniejsza, nie? Tutaj taki zbiornik oliwy, czyli taki był dzióbek i z tego dzióbka wyłaził knotek. Knotek zamieszkał, zanurzony w oliwie, a tu się paliło na końcu, ale świeczka. Czyli, że tego światła było bardzo mało. Maleńka ta kopciółka pada. Wyszły, ale wyszły. Chodziło tylko o to, że był znak. To nie dawało światła, tylko dawało raczej znak światła. A on przychodził z pochodniami, czyli z wielkim światłem. I znowu ta sama myśl, że człowiek chociaż mało może dać tych małych chlebów, ma małe światełko, parę rybek, wody, to on jednak to uzupełnia swoją mocą, przemianą tego małej ludzkiej wody na wino, uzupełnieniem tego chleba rozmnożeniem i światłem swoim wielkim, byleby człowiek dał swoje staranie. Tyle razy wraca u Pana Jezusa ta nauka, człowiek ma dać ze siebie staranie. To, co my mamy do dania, to właściwie tylko staranie, bo my nie potrafimy jakichś wartościowych rzeczy dać, wielkich wartościowych. My możemy tylko dać nasze staranie. Ale to staranie trzeba dać, czyli dobrą wolę. Jesteśmy odpowiedzialni przed Nim za dobrą wolę. Nie za to, czy ja potrafię zrobić wielkie rzeczy, tylko czy ja się staram, czy dbam o to, czy mi zależy na tym, czy chcę. Bo to jest to, co ja mam swoje, to jest ten wybór. Wybór w dobrej woli. I za to jestem odpowiedzialny. A jeżeli ja się staram i daję to, co mogę dać, to on to uzupełni, on to rozwinie, on to dopełni i będzie z tego dobro. Bylebym ja naprawdę chciał. Nim jest wolna wola, a czymś innym jest dobra wola, a czymś innym jest silna wola. Najpierw wolna wola. Polskie wyrażenie wolna wola jest mniej przejrzyste. Lepsze jest łacińskie liberum arbitrium, francuskie le libre arbitre, co oznacza nie tyle wolną wolę, co wolny wybór, wolny sąd. Wolna wola to jest tak daje do myślenia, że ja mogę zrobić to czy tamto. Czasem ja mogę nie móc, ja mam tylko wolność wyboru. Wolność wewnętrznej decyzji, czy ja chcę tego, czy ja chcę tamtego. Czy ja chcę czegoś, co jest dobre, czy ja chcę czegoś, co jest dla mnie korzystne, chociaż wiem, że to jest niedobre. I to jest sprawa wolności wyboru. A teraz dobra wola. Co to jest dobra wola? Dobra wola polega na tym, że jeżeli rozumiem, że coś jest dobre moralnie, coś jest słuszne, to wybieram to, co jest słuszne, coś moralnie dobre. Jeżeli nie mam dobrej woli, to wybieram to, co mi jest wygodniejsze, przyjemniejsze, korzystniejsze. Czyli wybór to już jest wartość, tamto jest wolnego wyboru, wolnej woli, wolnego wyboru i sprawą tylko takiej techniki tego, że ja mogę wybrać, mogę nie wybrać. Mam pewną wolność wyboru, a przy dobrej woli już jest sprawa wartościowania. Wartościowania, jak ja wybieram. Czy wybieram to, co jest dobre i słuszne, czy wybieram to, co jest tylko korzystne. Tak jak przy kradzieży, prawda? Wybieram korzyść z posiadania tego, co ukradnę, z krzywdą drugiego. Silna wola to jest znowu ta sama chcenie, tylko zdecydowane, wyraźne. Jeżeli ja mam wolny wybór i prawidłowo wybieram, to trwam przy to. Trwam, nie zniechęcając się, nie rezygnując z powodu jakichś, czy to trudności, czy to jakichś innych korzyści, które zaczynają przeciw mnie działać. I tutaj nie ma różnicy między wierzącymi a niewierzącymi w tym, bo każdy człowiek ma tę wolną wolę, wolny wybór. Oczywiście ten wolny wybór jest w miarę jego świadomości. Im mniejsza świadomość, tym mniej wolny ten wybór. Im większa świadomość siebie samego, tym bardziej jest wolny wybór. Małe dziecko jeszcze ma ograniczoną bardzo świadomość i dlatego ma bardzo ograniczony wolny wybór i stąd człowieka, tak samo jak i człowiek nierozwinięty umysłowo, opóźniony w rozwoju, też ma zmniejszoną wolność wyboru. Umysłowo chory też, czyli śpiący, zaspany człowiek też. Człowiek, który jest po jakimś silnym bardzo wrażeniem uczuciowym, ze strachu na przykład, prawda? Po jakimś, jak ktoś mówi, działaniu z afektu, z takiego nagłego, jakiegoś bardzo silnego uczuciowego napięcia, ma zmniejszoną świadomość i zmniejszoną wolny wybór przez to, wolność wyboru. I dlatego tych ludzi się nie sądzi, ale to ich usprawiedliwia, gdy coś złego zrobią w takim stanie. Ale to tak samo i wierzący, jak i niewierzący. Natomiast różnica jest tylko w tym, że wierzący ma argumentację do dobrego wyboru jeszcze pełniejszą. Co Benius mówi, komu więcej dano, o tego więcej będą wymagać. Człowiek wierzący, który zna przykazania Boże, prawo Boże i wierzy, ma o wiele silniejszą argumentację, żeby wybierać prawidłowo. Człowiek, który nie zna Boga, który jest mniej świadomy, prawda, nie nauczony etyki chrześcijańskiej, ma o wiele słabszą argumentację wyboru dobrego. No, może być człowiek niewierzący, bardzo uczciwy, bardzo bardzo wykształcony, kulturalny, jak Mahatma Gandhi, tylu innych, taki pan Sokrates. On wierzył w Boga, tak, to prawda. Gandhi też wierzył w Boga, tylko nie znał Chrystusa. I oni mieli bardzo wysoki stopień wolności wyboru i dobrej woli wyboru. Czy to ci odpowiada na pytanie?
I tak i nie, bo chodziło bardziej, może przykład taki płaski trochę, ale wyobraźmy sobie, że zostajemy, no nie wiem, poszkodowani na czymś, no nie wiem, rękę ucięto, czy tak. Okaleczono i bez rąk, tak. I później no Bóg tak chciał, godzimy się z tym i nic myśmy nie mogli na to poradzić, nie mieliśmy wyboru. Natomiast chodzi mi o postawę osoby wierzącej i niewierzącej. Z czymś, co my się poddajemy woli Bożej, natomiast ktoś, kto nie wierzy, nie może się tej woli Bożej poddawać.
Tak, poddaje się, mówi losowi. Jeżeli jesteś człowiek mądry, rozsądny, no to sobie myśli, no tak, tak się stało, nic na to nie zrobię, przykro bardzo mi jest, na tym koniec. A człowiek wierzący w Boga znajduje w tym pociechę, że on wie, że wchodzi, ja nie wiem czemu to jest, ja nie rozumiem tego, ale wiem, że jest Bóg, który to dopuszcza widocznie i zostawiam to Panu Bogu. Wtedy o wiele łatwiej jest żyć. Tenże właśnie Mahatma Gandhi, kiedyś gdzieś to czytałem, zaproponowano mu, żeby wygłosił jakieś przemówienie polityczne, oni to nagrają na płyty i roześlą po świecie tę płytę. Na to on powiedział, jeżeli to ma być w ten sposób, że to będzie na płycie rozesłane, to ja nie chcę wygłaszać przemówienia politycznego, tylko co innego. I powiedział bardzo ładne przemówienie o Bogu. Że jest Bóg, że życie w Bogu jest o wiele łatwiejsze od życia bez Boga. I tam coś w tym sensie dalej, prawda? Więc łatwiej jest człowiekowi pogodzić się ze wszystkim, zrozumieć, bo bez Boga świat jest strasznym absurdem. Ja kiedyś czytałem przed wojną, czy raczej w czasie wojny, tam w Rosji czytałem Engelsa, Marksa, Lenina, Stalina. I u Engelsa wyczytałem, że jakiś astronom Mydla, Niemiec, postawił zasadę, że co druga gwiazda ma system planetarny tak jak nasze Słońce. Czyli, że taki Ziem, jak nasza Ziemia, jest nieskończona ilość, bo wedle Engelsa, wedle materializmu, materia jest nieskończona w czasie i w przestrzeni. W czasie to znaczy odwiecznie i wiecznie, prawda? Z początku do końca. I bo nie ma stworzenia, a sama ze siebie nie mogłaby się stworzyć, ona jest sama ze siebie, ma przywilej Boga, że jest sama ze siebie, tak? Ja jestem, tu jestem. Tylko odwiecznie trwa materia. To jest w fazie samo w sobie nonsensem, absurdem, bo to się nie da się zaakceptować takiej możliwości, tak na rozum biorąc, bo to jest Ziemia.
Z punktu materialistycznego nie da się zupełnie.
Tak. Natomiast, a w przestrzeni też, przestrzeń jest nieskończona tam w górę i w dół i we wszystkie strony, prawda? Iż wobec tego gwiazd i Ziem, tak jak nasza, jest nieskończona ilość. Czyli dobrze myśleć, znaczy nieskończona ilość. A ponieważ wiadomo, że Ziemia się, to już ja dalej rozumiem, że Ziemia się kiedyś zaczęła, bo to już jest naukowo wiadome, prawda? I że Ziemia kiedyś też się skończy, wystygnie. Czyli, że takich ziemiach nasza była, jest i będzie nieskończona ilość we wszechświecie materialnym. A zatem takich ludzików jak my, którzy się mordują o to i o tamto, dbają o sprawiedliwość społeczną, piszą różne etyki moralne i takie i inne, i mówi co tam, prawda, mówią o tym, to wszystko jest nieskończona ilość, to do niczego nie prowadzi. Bo w nieskończoności wszystkie możliwości są już wyczerpane. Czyli, prawda, nic z tego nowego nie wyjdzie, bo w kółko jest ten młyn, który miele w kółko jedno i to samo, i z tego młyna nic nie wychodzi nowego. I tych ludzi nieszczęśliwych mordują, prawda, i męczą w nieskończonej ilości egzemplarzy, jednostek i nic z tego nie ma i do końca, i bez końca to tak będzie. Czyli dla mnie to jest potworny obraz. Potworny obraz świata bez sensu tego wszystkiego. Nie wiem, jak wy to odczuwacie, dla mnie to jest całkowity absurd wszystko. Męczenie tych ludzi bez końca i po co to wszystko, co to chodzi i po co wszystkie nasze starania. Ja jak byłem 15-16-letnim chłopcem, to sobie myślałem, wtedy zacząłem się tak mocować z tym, czy jest Bóg, czy Boga nie ma. Chciałem, żeby Boga nie było, żebym sobie mógł po swojemu żyć. I sobie myślałem, jeżeli nie ma Boga, to po co to wszystko, to lepiej użyć sobie jak pieś w studni, prawda, w wszystkich przyjemnościach możliwych, a później jak będzie już źle i ciężko, kulkę w łeb i mam święty spokój, prawda, bo o co chodzi. I tak do dziś myślę, że gdyby nie było Boga, to całkowicie bez sensu było to, żebym ja chodził w sutannie niewygodny, ale żebym ja żył w ten sposób, jak żyję, kiedy mogę sobie pozwolić na wszystko. Bo po co? Chciałbym powiedzieć, po jaką cholerę, prawda? O co chodzi? I wtedy ten świat jest całkowicie na absurdem. W takim momencie. Jeżeli nie ma życia pozagrobowego, życia wiecznego i tak prędzej czy później mnie tam wezmą, zakopią jak psa. To po co to wszystko? W starożytności greckiej, rzymskiej, wschodu, Indii, Chin szczyt osiągnięcia ludzkiego to była mądrość. Prawda? To, co my nazywamy święty, to jest właśnie mądry. U nich to była mądrość troszkę na innej drodze realizowana, trochę na innej drodze. I to był mędrzec, to był ten już, prawda, u szczytu i on był właśnie szczęśliwy, bo on wiedział. On wiedział, co jest warte, prawda? Już nic więcej, już wyżej nie mógł dojść, wyżej nie mógł większego szczęścia nie mógł osiągnąć. Ale ta mądrość prawdziwa to było ten jak u Sokratesa, który w swojej mądrości uznawał istnienie Boga, jednego Boga, nie tych wielu bogów greckich. I w imię tego, z tego powodu zginął, prawda? Bo go oskarżyli wobec tego o bezbożnictwo, że on nie wierzył w bogów tamtych wszystkich mitologicznych greckich, a tylko w tego jednego duchowego Boga i za to skazali go na śmierć. Ale on był szczęśliwy, bo on wiedział, że on po śmierci idzie do tego Boga.